Dzień dobry Państwu, witam na posiedzeniu komisji, witam szanownych państwa radnych, witam pana burmistrza, panią burmistrz, przepisuję pana. Witam wszystkich państwa pracowników, witam także osoby, które przygotują nam prezentację. W dzisiejszym, nie wiem czy słychać, nie słychać, w dzisiejszym porządku obrad mamy następujące tematy. Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi, plany na rok 2026, 2 opiniowanie materiałów sesyjnych i 3 sprawy bieżące. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na 9 członków komisji jest obecnych 7 radnych, w związku z czym możemy prowadzić obrady komisji. I zaczniemy od pierwszego punktu, punktu dotyczącego gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, planami na rok 2026. W przesłanych informacjach otrzymaliście Państwo materiał, aczkolwiek jest on dość krótki, więc może jakieś wstępne wprowadzenie. Pani prezes, rozumiem, tak?
Mamy 97 osób na mieszkania komunalne i 113 osób na mieszkania socjalne. Tak na dzień dzisiejszy to wygląda. Mieszkania muszą być przygotowane pod względem ogrzewania centralnego, czyli zmieniamy sposób ogrzewania z piecowego na gazowe lub na panele na podczerwień. Wymieniamy okna, drzwi, remontujemy instalację wodno-kanalizacyjną, jeżeli to jest potrzebne. Tyle. Na pewno w przyszłym roku planujemy 2 edycje kolejnych programów Mieszkanie za remont. Cieszy się ona dużym wzięciem. W tej chwili właśnie odbędzie się od 3 listopada kolejna edycja w tym roku, więc będzie 3. w tym roku edycja programu Mieszkanie za remont. Przydzieliliśmy już w tym okresie 21 mieszkań. 10 mieszkań jeszcze się remontuje. Umowy są półroczne, podpisywane na remont, a później już na okres bezterminowy. Tak to wygląda. W kolejnym roku również zamierzamy wyremontować co najmniej 10 mieszkań o najmie socjalnym. To są mieszkania bardzo zdewastowane. Właśnie dzisiaj po eksmisji odebraliśmy mieszkanie, które 2 lata temu wyremontowaliśmy. Jest tak zdewastowane, że przypuszczam, że około 70-80 tysięcy musimy włożyć w takie mieszkanie. To jest tak, to wygląda przy najmie socjalnym. We współpracy z gminą w przyszłym roku będziemy realizować z programu termomodernizację budynku Sztukami 2. Mieszka się tam 4 mieszkania, mały budynek, będzie przyjemny. Tyle co z takich bieżących. Na pewno będzie bez wygląda mieszkaniowych, bieżące to jeszcze uda się uzyskać kredyt z Banku Ochrony Środowiska, ponieważ nowy produkt posiadają. Jeżeli uzyskamy kredyt, to na pewno wymaga 11 listopada 7911 będzie teraz modernizowana. Wspólnota mieszkaniowa 1-3-5 nie, ponieważ ma zaciągnięty kredyt i raczej nie uzyska kredytu teraz na nową modernizację.
Przy 11 listopada?
Tak, przy 11
listopada. Jeden budynek planuje w przyszłym roku?
Jeżeli będą mieli kredytowanie.
Wspomnienia o tych lokalach socjalnych, żeby nie było
tak. I planujemy, tak, gmina w przyszłym roku planuje rozpocząć proces
wybudowania
lokali socjalnych. Oczywiście musimy zrobić plany, musimy sięgnąć po architektów, także to są wszystkie
Czy ten nie przyszły rok, cały przyszły planujemy na projekt, na zaprojektowanie tego osiedla. Natomiast już sam fakt powstawania tych lokali to byłby rok 2027, tak?
Co najpierw oczywiście się
środki.
Planujemy ubiegać się o dostosowanie minimum 85% budowy takiego osiedla socjalnego.
Nie wiem, czy jeżeli chodzi o te nowe mieszkania też, to wtedy Pani Naczelnik na bieżąco też może, bo to był jakiś sens się też na zasób mieszkania, jaki dysponujemy. To może Pani Naczelnik też od razu
powie, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą część Halera, wiadomo, umowy są popodpisywane, ludzie już tam mieszkają, od dzisiaj zaczynamy proces przyjmowania wniosków na dopłaty już do tych mieszkań i planujemy uruchomić procedurę dopłat od stycznia przyszłego roku. Natomiast wydział kończy analizę wniosków na przydział tych kolejnych mieszkań w kolejnych 5 budynkach. Wniosków wpłynęło prawie 500. Jesteśmy na końcówce, powiedzmy, analizowania tego. Planujemy maksymalnie w pierwszym tygodniu listopada opublikować listy osób uprawnionych.
Pani weźmie drugi mikrofon, bo ten zaczyna migać. Czy znowu jest nienaładowane, czy...
Może coś...
Poniżej,
no to się nagrywa przy...
A teraz lepiej? Może troszkę lepiej, tak? Tak powiedziałam, w pierwszym tygodniu listopada planujemy już opublikować listę osób, które będą uprawnione do najmu tej kolejnej części mieszkań. I najprawdopodobniej pierwszy tydzień grudnia to już jest przydział kolejnych mieszkań. Także chcielibyśmy w tym roku zakończyć całą inwestycję na Halera, zakończyć podpisaniem umów.
Proszę. Niech mi włącza. Wczoraj spotkałem się z radnymi i jedna z pań radnych sugerowała, że czy pani była jakaś wie, że mieszkańcy, ci, którzy mieszkają w tym simowskim budynku, nie mają umów, nie wiedzą jakie raty będą płacić, że jest wiele niewiadomych z tą inwestycją. No i oczywiście ja mówiłem, że my tym akurat się nie zajmujemy, ale czy pani ma potwierdzenie jakiejś wiadomości, jak mieszkańcy rzeczywiście jest jakiś problem z tym, że rzeczywiście czyżbyśmy musieli interweniować jako miasto, żeby tamte sprawy uporządkowane, bo jeżeli tak jest, to w jakimś sensie czujemy się odpowiedzialni, bo tam wskazali też 40 naszych mieszkańców i warto w ich imieniu tam dopytać, jakie sprawy się mają. Czy pani nazywa ktoś wie?
To znaczy, proszę Państwa, tak, my jeżeli chodzi o dokumenty z mieszkań... My jeżeli chodzi o dokumenty z tych mieszkań simowskich, zbierając wnioski o dopłaty do czynszu, również potrzebowaliśmy umów najmu. Nie było w żadnym przypadku problemu, żeby ktoś na przykład nie mógł dostarczyć takiej umowy, czyli domniemuję, że wszystkie umowy są aktywne, są popodpisywane i ludzie takie umowy posiadają. Natomiast jeżeli chodzi o rozliczenia czynszowe, bo ja podejrzewam, że z tym jest największy problem, bo ludzie, którzy do nas przychodzą, oni się najbardziej żalą na to, że oni to tak do końca nie wiedzą, a jaki będzie czynsz, a do kiedy mają płacić, bo SIM generalnie z nimi na ten temat nie rozmawia, albo jest jeden wielki bałagan. No tutaj na te wewnętrzne stosunki, jeżeli chodzi o właściciela, czyli o SIM i mieszkańców, my nie mamy żadnego wpływu. Oczywiście możemy, ponieważ jesteśmy udziałowcem spółki SIM, my możemy oczywiście w trybie artykułu 212 Kodeksu Spółek Handlowych wszcząć taki proces kontroli właścicielskiej i zawsze możemy w ramach tego trybu zwrócić się do spółki z prośbą o wyjaśnienie kwestii, na przykład regulowania czynszu czy ustalenia stawki czynszowej.
Na razie skorzystamy z takiego trybu, jaki nam pozwala Rada Nadzorcza, akurat Pani Burmistrz jest w Radzie Nadzorczej, także wczoraj po raz pierwszy ten sygnał miałem od jednej z pani radnych i tu pani potwierdza rzeczywiście, że jest jakiś problem, więc bardzo proszę panią burmistrz, żeby wyjaśnić tą sprawę w razie na szczeblu Rady Nadzorczej, ewentualnie jeżeli to nie poskutkuje, no to będziemy szukać innych rozwiązań, ale też chcę państwu radnym wszystkim potwierdzić, że tutaj nasz wpływ jest bardzo ograniczony, możemy tylko kontrolować, napominać, prosić, wnioskować, ale wszystkie decyzje w tej sprawie zapadają w SIM-ie i my tutaj akurat jeżeli chodzi o czynsz nie mamy na to wielkiego wpływu. Przeciwnie do inwestycji na halerach, tam wynika jasno z przepisów prawa, jaki my możemy narzucić tam czynsz i ten czynsz nie może przekraczać określonej kwoty. Wszyscy tam wszystko wiedzą, ale to jest po prostu inny system niż ten system SIM-owski, bo w tych dwóch systemach te mieszkania tutaj powstały. Na tyle bardzo panią proszę, że pani zmonitorowała temat i tu z panią burmistrz, że pani była w kontakcie, jak to wygląda na bieżąco. Ja może zakończę też tą informację dotyczącą tego, co już mamy od dawna, ostatnio. No i też państwo wiedzą, ja to wszystko przedstawiam na bieżąco na swoim Facebooku. Wiedzą państwo, że złożyliśmy razem z TBS-em domu dwa wnioski na kolejne 140 mieszkań na osiedlu przy Kondratowiczu. Jesteśmy w kontakcie z BGK. Ostatnio BGK nas prosiło o pewne uzupełnienie informacji. Dzisiaj to uzupełnienie wyszło od nas. No i mamy nadzieję, że pozyskamy na to ponad 70 chyba milionów złotych. Na to mamy pozyskać w dwóch transzach. Te wnioski są podzielone na dwie części. Gdyby brakło pieniędzy, żebyśmy chociaż na jedną część dostali, a jeżeli będzie na całość, to się ucieszymy. No i też informacja jest taka, że dom przygotowuje projekt na kolejne 108 mieszkań na tym osiedlu. Tam zakupili działkę na Kondratowiczu, także łącznie na tym osiedlu powstałoby 258 mieszkań. No to jest znowu ogromny zastrzyk mieszkaniowy, no ale patrząc na ilość chętnych, która zgłosiła się w ostatnim naborze, widać jakie to zapotrzebowanie jest potężne, ponieważ słyszałem po co te mieszkania budujemy, szkoda terenu, betonujemy i tak dalej, no to widać, że to zapotrzebowanie jest ogromne i te mieszkania po prostu trzeba za wszelką cenę budować, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby ci mieszkańcy zostali w naszym mieście i tutaj, że tak powiem, funkcjonowali, bo od tego zależy przyszłość naszego miasta, dochody i już mówię o dzieciach i tak dalej, i tak dalej. No i tak z takich ciekawostek też może mieszkaniowy też powiem, że przygotowujemy się razem z TBS-em do naszym TBS-em do remontu budynku na Kościuszki, tego spalonego budynku, jeżeli powiedzie się i pozyskamy środki na ten cel. One co prawda są w postaci pożyczki, ale tu chcielibyśmy ten budynek, który jest w strefie zabytkowej, tam bardzo razi na tej ulicy, na którą często gości zapraszamy pokazywać po zabytkowo osiedle, żeby też ten budynek wyremontować. Tam nie będzie taki wielki udział mieszkaniowy, ale odrestaurujemy zabytkowy budynek. Poprzedni taki, który miasto wyremontowało, powstało 8 mieszkań, nie wiem czy tam byłoby podobna ilość. 10 mieszkań. Więc to też jakiś tam niewielki i też trzeba powiedzieć, że jest ciągle oferta sprzedaży w tym budynku, który wyremontowaliśmy na Wytomskiej 20. Może kilka słów na ten temat pani powie, jak zainteresowanie wygląda tymi mieszkaniami czy lokalem też użytkowym, żeby państwo na bieżąco mieli już całą informację mieszkaniową.
Budynek przy ulicy Wytomskiej 20 posiada jeden lokal użytkowy o metrażu 97 metrów kwadratowych. Obecnie poszukujemy pod wynajem. Opuściliśmy ogłoszenie, jest powieszone około 3 miesiąca czasu. Mieliśmy wstępnie na działce, jednak zrezygnował ze zdrowotnych swoich powodów. Kolejne mieszkania to różnie. W jednym miesiącu jest dużo osób opowiadających. Mamy w tej chwili zainteresowanie trzema mieszkaniami parterowymi. przypuszczamy, że w przyszłym tygodniu, pod koniec tygodnia przyszłego będziemy podpisywać umowę przedwstępną. Tak to wygląda. Nie ma zainteresowania dużym mieszkaniem ponad 120 metrów. Na razie oczekujemy, czekamy.
Dobrze, pan radny się tutaj już dłuższego czasu zgłasza, proszę bardzo.
Tak, ja mam kilka pytań. Jedną sprawę tutaj do pani burmistrz. Tam chodziło konkretnie od tej radnej o to, że mieszkańcy też nie wiedzą, ile w czynszu będzie spłaty kredytu, a ile będzie tego czynszu i kiedy one to spłacą, a ile lat, żeby tutaj taka informacja też do tych mieszkańców trafiła, żeby oni wiedzieli, na czym w ogóle stoją. Chciałem się też zapytać te mieszkania komunalne, to dwa pytania do pani Patronki odpowie. Te mieszkania komunalne, gdzie będą, gdzie są planowane, na jakim terenie?
Jakie komunalne?
Przepraszam, socjalne, przepraszam. Socjalne. I druga sprawa, kiedyś też rozmawialiśmy na temat 21 listopada, jak tam taki ogromny remont przy budynkach 14, 16, 20 i przy 20 jest bardzo duży problem, który mieszkańcy mi zgłaszają od lat, że tam droga jest takiego, nie wiem, żwiru, koksu, to strasznie pyli w lato, no nie da się nie otwierać okien w lato i tam wiem, że pani prezes się tam jakoś przymierzała do tego, ale nie widzę tego w planach, więc tutaj chciałbym też mieć informację, czy będzie to możliwe w najbliższym czasie, czy nie.
Pierwsze pytanie, odpowiedź na pierwsze pytanie. Planujemy budowę mieszkań socjalnych na ulicy Szpitalnej, tam gdzie mamy w tej chwili baraki tak zwane. Tam jest działka gminna i na tym terenie. Za szpitalem, za naszymi powiedzmy mieszkaniami socjalnymi, za barakami. Natomiast jeżeli chodzi o 21 listopada 20, nie planujemy w przyszłym roku żadnych inwestycji na tym terenie.
Możliwe, że ta liczba pada, tylko po prostu się zagadnie, o jakiej ilości mieszkań socjalnych rozmawiamy, w sensie jak dużo tych mieszkań jest planowanych?
Między 40 a
50. Pani radna, proszę uprzejmie.
Ja chciałam państwa zapytać, rozmawialiśmy przed chwilą o tych mieszkaniach przy ulicy Bytomskiej. Jaki był, albo inaczej, jakie są składowe ceny metra kwadratowego, ponieważ są w mojej ocenie bardzo wysokie, jak na warunki przelackie. Co sprawia, że państwo tutaj mówicie, że się te mieszkania nie sprzedają, no, ale za podobną cenę 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy możemy dzisiaj kupić mieszkanie w pierwszej dzielnicy w Katowicach o znacznie wyższym standardzie, prestiżu i lepszej lokalizacji. I chciałam zapytać, skąd ta cena za metr kwadratowy?
Cena wynika bezpośrednio z poniesionych kosztów budowy kamienicy.
No to pytanie teraz. Czy państwo szacowaliście opłacalność tej inwestycji w tym zakresie? Czy ktoś sobie zadał trud przed rozpoczęciem tej inwestycji, żeby przeliczyć, po ile te mieszkania będą sprzedawane? Bo na przykład, ja to rozumiem, musicie państwo ileś na remont, koszt modernizacji starej kamienicy był na pewno wysoki, więc nakłady były wysokie. Natomiast można było łatwo przewidzieć, jakie będzie determinowało to koszty za metr kwadratowy przy sprzedaży. I czy ktokolwiek z państwa zadał sobie pytanie o to, czy te mieszkania będą w jakikolwiek sposób konkurencyjne na czeladzkim rynku i możliwe do sprzedaży w tej konkretnej cenie za metr kwadratowy?
Może tak, konkretnej ceny za metr kwadratowy nie mieliśmy, ponieważ dopiero to wyszło po przetargowej cenie, tak jak do odbudowy kamienicy. Kamienica całkowicie została zburzona i na ponownie odbudowana w najwyższym standardzie, łącznie z windą i wszelkiego rodzaju pozwolenia, które w tej chwili przy kamienicach muszą być, tym bardziej, że jeszcze mamy konserwatora zabytków przy tej kamienicy, więc też nałożone przez konserwatora zabytków wszystkie decyzje musiały być wykonane. To determinuje te koszty. Natomiast no nie wyobrażam sobie, proszę Państwa, żeby była tam tak zwana plomba, pusty plac bez odbudowanej kamienicy w zwartej zabudowie. Tak więc postawiono na to, że odbudowujemy kamienicę niezależnie. Ja mam nadzieję, że się sprzedadzą te mieszkania.
A czy Pani Prezes jest w stanie powiedzieć, jaki był koszt wytworzenia metra kwadratowego w tym obecnym stanie? Bo rozumiem, że CTBS jako spółka będzie na to zarabiać.
Pierwsza cena to jest 9300.
Pytam o koszt wytworzenia metra kwadratowego w obecnym stanie, a nie o cenę sprzedaży. Rozumiem, że spółka zarabia też na sprzedaży mieszkań.
Tak. To jest nie, powiedzmy, jeżeli byśmy sprzedali za 9000 zł za metr kwadrat, będziemy mieć zysk.
Można jeszcze uzupełnienia?
Tak.
Szanowni Państwo, chcę podkreślić i przypomnieć wszystkim radnym, że gmina nie jest podmiotem komercyjnym i nie działa dla zysku, tylko ma pewne zadania, które musi wypełnić, jeżeli chodzi o utrzymanie miasta, między innymi odbudowę kamienic, które się wyburzyły w Starym Mieście i nigdy nie można zakładać, że zbuduje coś, co miałoby przynosić zysk albo zwrócić się w 100%. Tam z góry zakładaliśmy, że tych środków nie odzyskamy, ale rolą spółki jest to, żeby zbadać rynek i dać takie kwoty najpierw, które by pozwoliły rzeczywiście wyjść na zero. Jeżeli się okaże, że nie, to Państwo zejdą z ceny, jeszcze nie zejdą, jeszcze z ceny, a jeżeli i to nie pomoże, to wtedy wynajmiemy te mieszkania i w dłuższym odstępie czasu te pieniądze będziemy odzyskiwać. No ale jest oczywistym, że tą kamienicę trzeba było odbudować, bo ona szkodziła Stare Miasto i z góry zakładaliśmy, że do tego będziemy musieli dołożyć, więc to myślę, że Państwo to powinni akurat razem zrozumieć. Co innego, gdybyśmy budowali budynek gdzieś tam w terenie, prawda, zielonym od początku i z góry założyli, że będziemy do nich dokładać, to byłoby nierozsądne, ale w tym przypadku to jest po prostu odbudowa zabytku. Tak samo w takich ogromnych cenach rozbudowujemy inne nasze zabytki, które też jakby przeliczyć, to na siebie nie zwrócą, to są czy muzeum, czy dom ludowy mamy budować, to będzie kosztowało tyle, że on się za 50 lat nie spłaci, ale to ponosimy te koszty, bo taki jest nasz obowiązek gminy, dbać o mienie gminy. I to jest jeden z takich elementów, który realizujemy również w ramach wyglądu Starego Miasta. Miasto kiedyś to kupiło, no i musiało coś z tym zrobić. Tam, gdzie się dało budynek sprzedać, tam go sprzedawaliśmy, żeby inwestor prywatny wyremontował. Tak zrobiliśmy na przykład na Katowickiej 4, że był chętny, który ten budynek kupił i wyremontował za swoje pieniądze. Ale tutaj na tą ruinę chętnych nie było, więc to była jedyna możliwość stworzyć z tego budynek mieszkalny. Zresztą innego wyjścia nie było, dlatego że plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje innych możliwości zagospodarowania tylko na mieszkania i lokal usługowy. Więc wykonaliśmy, a teraz spółka stara się po jak najlepszych cenach to sprzedać. Wystawili najpierw maksymalne tam po 11, teraz po 8-900. Za jakiś czas mogą zejść niżej, ale żeby przy każdej kontroli mogli wykazać, że poczynili odpowiednie starania, żeby odzyskać jak najwięcej nakładów, które musieliśmy wnieść do wybudowania tego budynku. A budynek nie jest w jakimś wybitnym standardzie. Jest tylko tak zbudowany, żeby on był mało kosztochłonny, jeżeli chodzi o utrzymanie ciepła, jest pompa ciepła, a reszta jest dostosowana do warunków, jakie postawił konserwator zabytków, więc tutaj nie ma jakichś nadzwyczajnych kosztów, które niepotrzebnie żeśmy wnieśli, żeby ten budynek odbudować.
Panie Burmistrzu, co do części pełna zgoda, natomiast jak na to nie patrzeć, Czerwackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jednak spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. I ja rozumiem, że wielokrotnie toczyliśmy rozmowy o tym, że miasto nie ma obowiązku, prawa i tak dalej zarabiać na dużych inwestycjach i co do tego pełna zgoda. Natomiast zwracam uwagę na brak racjonalności generalnie w tych cenach, które teraz są i być może już teraz jest moment na to, żeby zastanowić się nad zupełnie innym przeznaczeniem tego, czy wynajmem chociażby tych mieszkań, bo tak jak powiedziałam, tak jak Pan Burmistrz też powiedział,
standard
przeznaczenie, mówię, że sprzedaż w mojej ocenie jest tutaj, no nie wiem, widzę małe szanse po prostu na sprzedaż tych mieszkań w takiej cenie. Mało tego, pojawiają się mieszkania, te, o których rozmawiamy, na Halera, które są pewnie bardziej atrakcyjne w kontekście tego, że są bardziej ustawne, widne, w fajniejszym miejscu do zamieszkania, więc nie jest to zarzut. Natomiast widzicie już Państwo teraz, że będziemy, że to jest taka sytuacja, kiedy pojawiają się mieszkania na Halera i w pewnym sensie, no, ja nie chcę powiedzieć, że no dobra, psuje się rynek w odniesieniu do takich mieszkań. Ten rynek się psuje i tych mieszkań za 10 tysięcy niemalże za metr nie sprzedamy, bo one są po prostu mniej ustawne, ciemniejsze, mniej atrakcyjne, brzydsze, mówiąc wprost, niż mieszkania na Halera. A jeżeli kto przyjdzie,
podsumowanie?
Podsumowanie.
Bo za chwileczkę mamy.
Podsumowanie jest takie, że cena jest nieracjonalna, żeby pomyśleć o tym, żeby jednak.
Nie budować tego, nie odbudować tej kamienicy?
Panie, ja nie wiem, dlaczego pan próbuje manipulować po raz kolejny moimi słowami. Cena za metr kwadratowy mieszkania przy ulicy Butowskiej jest nieadekwatna do standardów, do lokalizacji.
Ale końcowy wniosek z tego?
Końcowy wniosek jest taki, żebyście Państwo zastanowili się,
co spokojnie, pani radna zada pytanie, skończy, pan burmistrz odpowie, no to spokojnie.
Żebyście Państwo już teraz zastanowili się nad tym, aby jednak być może nie dążyć w sposób bezterminowy do sprzedaży tych mieszkań, ale na przykład próbować te mieszkania wynająć, bo spotkają się one na pewno z większym zainteresowaniem niż zakup tego mieszkania w tej kwocie. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Pani radna, to przecież to właśnie to przed pierwszą powiedziałem, że najpierw próbujemy odzyskać środki, jeżeli się okaże, że nie będzie chętny, to rozważymy opcję wynajmu. To powiedziałem
no
to samo.
Tylko
taka konkluzja mogła z tego wyniknąć, bo chciałbym Państwa znać, poznać, bo podobnie będzie najprawdopodobniej z kamienicą przy Kościuszki. Czy mamy zostawić tą kamienicę, aż ona się tam cała zawali, bo ona będzie kosztowała też dużo więcej pieniędzy, niż będziemy mogli uzyskać za mieszkania. No i bardzo mi proszę podpowiedzieć, czy Pani, czy mamy odbudowywać ją, czy nie? No bo koszt tych mieszkań będzie bardzo wysoki, pewno lepiej byłoby zbudować dwa nowe bloki gdzieś tam obok, na zielonym terenie, a ten zostawić, niech się zawali. No ale przecież to jest nasz obowiązek, żeby tą spuściznę i te zabytkowe obiekty utrzymywać, ponosząc tego koszty. Więc chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, że wydajemy te pieniądze z pełną świadomością, że prawdopodobnie się ich nie da odzyskać. I spółka częściowo wzięła kredyt, połowę wartości tego budynku to jest kredyt, który musi spłacać, a częściowo dostała dotację z miasta. Myśmy dali 2 miliony dotacji ze świadomością, że przecież tego miasta już chyba nie odzyska. Więc tutaj naprawdę, no, wydaje mi się, że Państwo powinni rozumieć ten niuans w przypadku akurat tej kamienicy czy innej, bo rozumiem, gdyby to było na jakimś terenie zielonym. Także mam nadzieję, że się rozumiemy, bo za chwileczkę będziemy musieli podjąć decyzję dotyczącą ulicy Kościuszki, a tam będzie identyczny problem.
No to może od razu trzeba wiedzieć o tym, że te mieszkania będziecie Państwo remontować już na wynajem, bo wiadomo, że w tej cenie się nie sprzedadzą. Nie ma możliwości, żeby jednocześnie w tak atrakcyjnych warunkach dawać mieszkania w takiej liczbie na wynajem, jednocześnie próbować sprzedawać mieszkania za 10 tysięcy za metr kwadratowy.
Ale spróbować zawsze można.
No to widzimy, jakie są efekty. No,
no ale to jakieś koszty ponieśliśmy tego, żeby stanowić cenę. No ja nie rozumiem tej uwagi. Ja wiem, każdy chce jakoś coś wypowiedzieć, no, ale jakiś sens musi być wypowiedzieć.
Dobrze, myślę, że teraz pani radna może zabrać głos.
Nie rozumiem, po co te nerwy, ja króciutko. Pani prezes, chciałam się zapytać, mieszkanie do remontu, pani, że ta akcja jest, proszę powiedzieć, mniej więcej za takie dwa pokoje, 50 metrów kwadratowych, ile mieszkaniec, jaką budynką musi dysponować, żeby złożyć ofertę? Bo tam są oferty, prawda? Dobrze rozumiem. Na remont mieszkania.
Tak, my wskazujemy mieszkania, oferę sobie sam wybiera swoje mieszkanie i rozpoczyna remont. My wskazujemy, co musi być zrobione.
Co musi zrobić.
W jakich kosztach on sobie, jaki zakupi kabel czy tak dalej, to różnimy sobie.
Dobra.
My wskazujemy, co musi być zrobione.
Teraz te mieszkania socjalne, mówiła Pani o mieszkaniach takie, że są bardzo zniszczone, i idą jakby przekształcać je z komunalnych na socjalne, tak? Dobrze zrozumiałam?
Nie, to są mieszkania socjalne, one są zniszczone przy odbiorze takich mieszkań, tak jak dzisiaj mieliśmy eksmisję. Dwa lata temu ta osoba się wprowadziła do tego mieszkania, ono było wyremontowane i teraz musimy podnieść koszty, już mam określony ten mniej więcej między 50, 60, może to nawet do 70 tysięcy. Czyli taki jest efekt mieszkań o najmie socjalnym.
O najmie socjalnym.
Pomimo, że to nie były osoby, to była matka z dzieckiem, tylko i wyłącznie.
Rozumiem. Czy na osiedlu Nowe Miasto, mówię o tym 17 lipca, tu na Małowalińskim i tak dalej, tam mamy gdzieś jakieś mieszkania socjalne?
Czy?
Nie ma. Dobra. Momencik, jeszcze ja. Tutaj w tym krótkim, co prawda, sprawozdaniu jest tak, że mamy wyszczególnione, co w szczególności robimy, zmiana sposobu ogrzewania, jeżeli dajemy mieszkanie nowym lokatorom, wymiana okien, drzwi, instalacji wodokanalizacyjnej, wymiana armatury łazienkowej i dostawa kumenek elektrycznych lub gazowych. Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli mieszkaniec dostaje, to wszystkie te punkty musicie to wymienić? Czy na większości mieszkania dostają, mają nowe okna, nowe drzwi, ci mieszkańcy, tak?
Jeżeli okno jest, potrzeba jest wymiany, wymieniamy, zanim dostanie umowę na nim.
A ta instalacja wodokanalizacyjna?
Również.
Również, czyli na przykład macie jej stanie także za każdym razem. Rozumiem. I jaki na dzień dzisiejszy jest ilość pustostanów, bo o tym mieszkańcy bardzo im leży na sercu, że stoją puste mieszkania, nikt im tego nie daje, oni oczekują w kolejce i tak dalej.
Na dzień dzisiejszy mamy 50 pustostanów o najmie komunalnym.
50 pustostanów, a rocznie mniej więcej ile dajecie?
30.
30, tak? Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeszcze tylko do tego, co pani prezes. Pani prezes, jeszcze mam pytanie, bo to mnie teraz zaintrygowało. Powiedziała pani, że tego zniszczenia i dewastacji dokonała matka z dzieckiem. I tak zastanawiam się pod kątem nawet społecznym, czy państwo widząc na przykład mieszkanie w takim stanie i wiedząc, że mieszkała tam matka z dzieckiem, czy zawiadamiacie też na przykład odpowiednie służby MOPS, bo istnieje prawdopodobieństwo takie, że opieka nad
bezpośrednio współpracujemy z MOPS-em już powiedzmy, no, nie przy samej już eksmisji, tylko wcześniej, zanim to się zacznie proces eksmisji. Bezpośrednio powiadamiamy MOPS, oczywiście nie może nam udzielać żadnych informacji, ale współpracujemy bezpośrednio z MOPS-em.
Dobrze, dziękuję. Zastanawiam się właśnie nad życiem tego dziecka, jeżeli matka dopuszcza do tego, żeby mieszkanie było w takim określonym stanie.
Są też osoby takie, przepraszam, że poszłam z pytaniem, które nie chcą pomocy.
Wiem, ale dziecko się samo o siebie nie upomni i dlatego... Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan Głowicz jeszcze. Tak a propos tego tematu takiego społecznego, proszę Państwa powiadomić, bo może gdzieś tam wypłynie ta sprawa w jakimś niekorzystnym świetle, żebyście wiedzieli, że mamy obowiązek wynikający z tej przepisów, na podstawie których budujemy mieszkania Halera, że mamy obowiązek 20 mieszkań zabezpieczyć, tak zwanych mieszkań specjalnych, zażyciem. I już w tym pierwszej puli mieszkań, te, które zostały jedynki, ileś jedynek, jedna, dwójka już są pozostawione i w tej drugiej puli musimy też zostawić chyba, nie wiem, 8 czy 10 mieszkań, w tym jedno nawet trzypokojowe, właśnie dla takie specjalne sytuacje i będziemy apelowali wręcz do mieszkańców, że jeżeli jest ktoś tak, kto spełnia te warunki, to te mieszkania są do ich dyspozycji. 20 mieszkań musimy trzymać na takie sytuacje, nie wiem jak długo będziemy, zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie, choć myślę, że nie będzie wielkie, bo dzisiaj już te rodziny, które są wielkie potrzeby też złożyły na pewno wnioski i mają duże szanse na uzyskanie, ale taki jest obowiązek, żeby czasami nie stracić dotacji, więc te 20 mieszkań będzie musiało stać kilka miesięcy pustych. Dopiero po jakimś czasie będziemy mogli napisać wniosek, żeby być może nam zwolnili połowę tej puli mieszkań, ale 20 mieszkań musimy zabezpieczyć. Może pani powie, dla kogo te mieszkania miały być? Bo być może radni mają kogoś w takim środowisku i mogą też podpowiedzieć. Nie?
Znaczy, proszę Państwa, ta ustawa, tak mówiąc w skrócie za życiem, ona jest skierowana dla rodzin posiadających dzieci chore, tak bym to nazwała. Dotyczy to i kobiet ciężarnych w ciąży patologicznej i rodzin posiadających dzieci właśnie ze schorzeniami okołopoporodowymi, poporodowymi czy też chorobami genetycznymi. Gmina, występując o środki na Halera, z góry założyła, że chcemy takimi mieszkaniami dysponować. W związku z czym, tak jak pan burmistrz powiedział, mamy w tym momencie na całej inwestycji na ulicy Halera mamy wydzielone 20 takich mieszkań, które trzymamy i nie dajemy tego mieszkania nikomu innemu, tylko osobie, która oczywiście okaże się specjalnym zaświadczeniem lekarskim. Tak jak pan burmistrz powiedział, ustawodawca nie przewidział, jak długo należy trzymać te mieszkania. My jesteśmy w stałym kontakcie z bankiem, to na chwilę obecną, tak jak mówię, one są trzymane, natomiast również, tak jak pan burmistrz powiedział, bank będzie decydował, kiedy ewentualnie będzie mógł nam zwalniać te mieszkania, żeby wrzucić je na normalny rynek.
Ja rozumiem, że wśród przesłanek do dostępnego mieszkania, choćby na krótki czas, nie ma na przykład takich sytuacji, kiedy, nie wiem, kobieta w jakiejś sytuacji przemocowej ucieka z dzieckiem.
Nie, pani radna, tylko czegoś takiego nie ma, to jest tylko właśnie z tej ustawy, tak mówię, jeżeli chodzi o jakieś choroby genetyczne, okołoporodowe, ciąże patologiczne, to jest tylko dla tych osób. Natomiast jeżeli chodzi o takie rodziny przemocowe, to jedną z przesłanek kwalifikujących do starania się o mieszkanie na Halera i w pierwszym, i teraz w tym drugim etapie było między innymi zamieszkiwanie z jakimś znęcaczem bądź objęcie rodziny błękitną kartą. I tutaj państwo przewidzieliście też takie założenie, że taka osoba bez wykazywania innej przesłanki typu na przykład mała powierzchnia mieszkania, tak? Taka rodzina może mieszkać na 80 metrach, ale jeżeli wykaże się na przykład błękitną kartą, bądź wykaże się tym, że mąż czy żona znęcał się, mamy na to orzeczenie, to z takiej przesłanki taka osoba dostaje nowe mieszkanie na Halera.
Dziękuję bardzo.
Proszę. Drobną uwagę, że wydaje mi się, że tutaj jest jakaś irracjonalna ilość tych mieszkań. Jeżeli mamy taką osobę, to po pierwsze myślę, że SUS powinien dobrze wiedzieć, to jest jedna, dwie, góra, a po co trzymać 20 mieszkań? To tak nie jest zarzut do państwa, tylko do ustawodawcy. No, wydaje się, że to irracjonalna decyzja. No, tylko tyle.
No ale panie radny, że nie będziemy tutaj kierować.
Ja rozumiem, ale...
To jest jeden z pierwszych beneficjentów.
Ale... Ja rozumiem, ale to tak jakby ktoś nam trzymał przynajmniej 19 mieszkań, mamy pewność, że będzie czy 18, że będzie stało pustych, dopóki ktoś nam łaskawie zezwoli. No.
Będziemy się starać,
żeby je zwolnić. Ponieważ to pana opinię też uważam, że gdy 2-3 trzymają, ale 20 to jest koszty utrzymania będą
spoczywały.
Tutaj to jest ważne pytanie, że uzgodniliśmy z TBS-em domu, że za te mieszkania do czasu ich wynajęcia nie będziemy ponosić opłat. Wszystko w koszty idzie TBS.
Czy państwo radni w tym temacie macie jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, to już czas na zakończenie, bo wolę zadać dwa pytania. Mowa była o nowymieście i w dwóch ostatnich nieruchomościach w miastach modernizowanych 13 listopada. I padło tutaj stwierdzenie, że w przypadku 11 listopada 1-3-5 tam jest tylko kwestia tego, że nie ma możliwości finansowych na rok kolejny. Rozumiem, że nie ma tam już żadnych problemów prawnych, bo wcześniej była o tym mowa, że nie jest tam jeszcze uregulowana prawna sytuacja, więc jeśli prawna sytuacja zostanie, jeśli w kolejnym na przykład roku możliwości finansowe się uruchomią, nie ma już żadnych przeszkód natury prawnej.
Natury prawnej też są, ponieważ to nie jest trzy
wspólnoty,
nadal nie jeden jako jeden
budynek. Czyli dalej jest też ta sama kwestia, o której była. Okej, a tu w tym zakresie zmierzamy do jakiegoś pozytywnego finału, bo ta sprawa już od wielu lat się przebija. Mieszkańcy tam też to podnoszą.
Najbardziej my też byśmy bardzo chcieli, żeby to było połączone. Natomiast mamy sprawę spadkową, trwającą w Niemczech. To jest między innymi powód niepołączenia wspólnot. Trzeba wszystkich zapytać.
No, ja rozumiem. Druga kwestia, chciałem się do tej Lutomskiej 20 wrócić i zadać pytanie, kiedy ta inwestycja się zakończyła i została oddana?
Inwestycja na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest poddana do użytkowania. Być może jutro już będzie dokument pozwolenie na użytkowanie, ale na dzień dzisiejszy jeszcze go nie ma.
Okej, bo tutaj podzielam zdanie pani radnej, że psujemy rynek halery. No psujemy go, tylko że dostaliśmy na halera zupełnie inne finansowanie.
Pani radny, ja to rozumiem, ja tylko stwierdzam, jakie są efekty.
No, pani radna też jest wspierająca.
Mówcie w wysłowie, no
chodzi o to, że to jest pewna droga miasta. Albo wydajemy o wiele więcej i później usiłujemy to sprzedać. Albo idziemy na łatwiznę, no i zaproponujmy 4000, no to ktoś to weźmie. No, więc chyba lepiej jednak troszkę poczekać. Może i za 4000 nikt tego nie weźmie i finalnie gmina będzie musiała coś tam swojego umieścić. Także to różnie bywa. To tyle chciałem.
Ale w ogóle zaczęły się nowe czasy w kontekście sprzedaży nieruchomości tego typu. I wraz z rozpoczęciem inwestycji na Halera i kolejnych na szybie Konradowicz, one po prostu już takie będą.
Bardzo to jest możliwe. Dobrze, czy Państwo w tym temacie...
Jeszcze a propos mieszkań na Halera, chcieliśmy zapytać, tam może być, czy raczej nie może być pod najem mieszkania? Jeżeli ktoś dostał mieszkanie, nie może go wynajmować.
Nie, proszę Państwa, nie przewidujemy w umowach z najemcami zgody na podnajmowanie, także nie ma również na ten moment zgody na zamianę mieszkań między najemcami.
A co jeżeli ktoś będzie podnajmował?
No jeżeli dotrą do nas takie informacje, to jest to podstawa do rozwiązania umowy z taką osobą, bo nie wypełnia obowiązków umowy, która między innymi przewiduje zakaz dalszego podnajmowania lokalu.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę. Proszę Państwa, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy.
Jeszcze może tylko dodam na temat SIM-u. W SIM-ie mamy zawartych 100% umów najmu. Jeśli chodzi o umowy najmu, 22 poniedziałek został zasiedlony ostatni lokal. Jeśli chodzi o to, ile kredytu jest w spłacie czynszu, to już...
Państwa, myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Bardzo wszystkie pytania, chyba część odpowiedzi też. Przechodzimy do kolejnego tematu, a mianowicie do opiniowania materiałów sesyjnych. Pierwszy z projektów, projekt numer 188 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Czelak na lata 2025-2028 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2029-2032. I rozumiem, że tu będziemy mieli krótkie wprowadzenie i prezentację. Bardzo proszę.
Tak, bardzo proszę. Dany głos Panu. Pani Marta, inżynier Marta Majka, tak?
Halo, słychać? Witam Państwa. Moje nazwisko Marta Majka, ja reprezentuję spółkę IGE OZ Katowic, dawna nasza nazwa Instytut Gospodarowania Odpadami. W tym roku mieliśmy przyjemność opracowywać dla Państwa dwa dokumenty. Raport z dotychczasowego programu ochrony środowiska na lata 21-24 i był to raport za ostatni okres dwuletni, to jest za rok 2023-2024 oraz program ochrony środowiska na kolejne 4 lata obowiązywania, to jest lata 2025-2028 z perspektywą aż do 2032 roku. I dotychczasowy program ochrony środowiska Państwo przyjęli uchwałą w październiku 2021 roku, ponieważ zakończył się jakby okres funkcji założonych w nim już do realizacji zadań, nastąpiła konieczność aktualizacji i opracowania dokumentu na kolejne 4 lata. Co ważne, program jest zgodny z takim najważniejszym krajowym dokumentem, to jest polityką ekologiczną państwa 2030, strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Radia również spełnia zaktualizowane wytyczne, zaktualizowane w styczniu 2020 roku, opracowane przez Ministerstwo Klimatu, dotyczące opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów środowiska i struktura programu, czyli jakby opis stanu aktualnego oraz ta część operacyjna, taka tabelaryczna, właśnie wynika jakby z tych wytycznych. Tutaj nie będę czytała, natomiast tylko nadmienię, program musi być zgodny z dokumentami strategicznymi szczebla wyższego, a więc szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i na szczeblu lokalnym. Najważniejszy tutaj taki dokument wyższego szczebla to jest program ochrony środowiska dla powiatu będzińskiego. W sierpniu 2025 roku został przyjęty program dla powiatu będzińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku, który akurat miałam przyjemność opracowywać. I drugi taki ważny dokument z kolei na szczeblu wojewódzkim to jest program ochrony środowiska dla województwa śląskiego. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przepisywać jakby treści tych dokumentów szczebla wyższego do programu gminnego, natomiast muszą być ze sobą spójne, a więc te cele i kierunki interwencji, które są w tych dokumentach szczebla wyższego zaplanowane i założone, również należy realizować na szczeblu gminy. Chyba taka istotna rzecz to jest procedura opiniowania programu ochrony środowiska. Wynika jakby z dwóch ustaw, z ustawy o udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, tak zwanej ustawy ocenowej, podlega pod procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. I tutaj w maju 2025 roku uzyskaliśmy dwie opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jak również śląskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, gdzie uznali za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dzięki czemu jakby procedura była krótsza, nie wymagał program opracowania do niego odrębnego dokumentu, jakim jest prognoza oddziaływania na środowisko, i jakby opinie wskazują na to, że zaplanowane zadania nie mają takiego charakteru negatywnego. W związku z powyższym była taka możliwość uzyskania tego odstąpienia. I drugim elementem tej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest podanie programu do publicznej wiadomości. W lipcu program został wywieszony na BIP-ie, na stronie urzędu, obwieszczenie na, również na tablicy ogłoszeń. Zgodnie z ustawą musiało minimum 21 dni i nie wpłynęły uwagi od mieszkańców. Jeżeli takowe się zdarzają, wówczas oczywiście są w programie uwzględnione. I z drugiej ustawy, z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, program podlega zaopiniowania nie przez zarząd szczebla wyższego i we wrześniu uzyskaliśmy uchwałę zarządu powiatu będzińskiego. Tutaj mamy wymienione w ramach jakich obszarów interwencji założone zostały cele i kierunki interwencji. Tu są te poszczególne komponenty środowiska i w ramach tych jakby obszarów interwencji, część operacyjna to jakby trzy takie duże tabele, obszary interwencji, cele, kierunki, zadania, podmioty realizujące ryzyka, i z tej jakby tabeli powstają dwie odrębne, harmonogram zadań własnych i harmonogram zadań monitorowanych. I ja tutaj tylko pokażę jeden, ten taki, myślę, najważniejszy dla Państwa harmonogram zadań własnych. mamy obszar interwencji, zaplanowane zadanie, jednostkę odpowiedzialną, szacunkowe koszty i źródła finansowania. Koszty są tutaj oczywiście szacunkowe, jakby program ochrony środowiska nie jest takim dokumentem o charakterze budżetowym, natomiast na pewno wskazują rząd wielkości, natomiast najważniejsze są jakby lista zadań do realizacji, one wynikają zarówno z tych dokumentów szczebla wyższego, a więc powiatowego, wojewódzkiego, stamtąd są zaczerpnięte również część stanowi kontynuację zadań z dotychczasowego programu ochrony środowiska i jakby wymagali tutaj takich tendencji no, poprawy jakości środowiska. I tak, w ramach jakości powietrza mamy realizację, aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, realizację i aktualizację planu adaptacji miasta, poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM, program ciepłe mieszkanie, program czyste powietrze, dotacje na wymianę nieefektywnych kotłów węglowych z budżetu miasta, projekt zintegrowany LIFE Śląskie Przywracamy Błękit, montaż instalacji OZE na budynkach gminnych. Następnie mamy poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, wprowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu spalania odpadów w gospodarstwach domowych, uwzględnianie w dokumentach planistycznych zapisów ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza i kampanie edukacyjne. Jeśli chodzi o zagrożenia hałasem, uwzględnianie terenów narażonych na oddziaływanie hałasów miejscowych w planach, w ramach gospodarki wodami realizacja obiektów małej retencji, uwzględnianie w dokumentach planistycznych map ryzyka powodziowego, jak również działania edukacyjne i promocyjne. W ramach gospodarki wodno-ściekowej prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni oraz edukację ekologiczną. W ramach gospodarki odpadami również edukację w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, sporządzanie corocznych sprawozdań, selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenie poziomu składowania wytworzonych odpadów i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach zasobów przyrodniczych mamy akcję nasadzeń drzew, zakupu ryb, usuwanie roślinności inwazyjnej oraz waloryzację przyrodniczą gminy. I ostatni komponent zagrożenia poważnymi awariami to działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej i edukacja społeczeństwa w zakresie kreowania zachowań w sytuacji wystąpienia jakichś poważnych awarii. I jeżeli chodzi o część prezentacyjną, to ja tutaj chciałam Państwu podziękować. Jeżeli są jakieś pytania, to będziemy starali się tutaj udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za prezentację. Czy Państwo radni macie do tego tematu jakieś pytania? Nie widzę, zatem bardzo dziękujemy. Przystępujemy do głosowania. Jest nas 7. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych. Opinia komisji pozytywna.
Dziękuję Panie Radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli byłyby jakieś pytania do mnie, bo ja mam obowiązki, muszę Państwa opuścić, jeżeli są jakieś sprawy, które mogę odpowiedzieć, bardzo proszę.
Czy Pani Wiceburmistrz odpowie?
To może z to może Pani Wiceburmistrz.
Także dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt nr 168 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczanej jako część działki nr 673 obręb 1 Czelać z dzierżawą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. Krótkie wprowadzenie poprosimy. To Państwo macie w drugiej części materiałów.
Jest to kolejna umowa dzierżawna, która będzie kontynuowana w zakresie dotyczącym nieruchomości zabudowanych garażem, w ciągach garażowych, murowanych przy ulicy Asfaltowej. W przypadku, kiedy zawieramy umowę dzierżawną na kolejne lata z tym samym dzierżawcą, jest niezbędna uchwała Rady, zgoda Rady na tryb bezprzetargowy.
Czy Państwo radni chcielibyście zadać jakieś pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Stwierdzam, że opinia komisji jest pozytywna. Kolejny projekt, mianowicie numer 169, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 3549, obręb 1, Czelacz, w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. Krótkie wprowadzenie.
Ta uchwała, proszę Państwa, dotyczy 4 boksów śliwnikowych ułożonych przy ulicy Betonowej w Czeladzi. I też jest tutaj wymagana do tej kontynuacji zgoda Rady na tryb bezprzetargowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
Czy Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, jednogłośnie, brak wstrzymujących, brak przeciwnych. Przepraszam bardzo. Kolejny projekt numer 170 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawy terenu oznaczonego jako część działki numer 2568 w obrębie Czelak w dzierżawie w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Krótkie wprowadzenie.
Uchwała dotyczy 2 nośników reklamowych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych po końcach ulicy Handlowej.
Pytania Państwo macie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, brak wstrzymujących, brak przeciwnych. Stwierdzam, że projekt zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt numer 171 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 1302 oraz działki numer 1271 obręb 1 Czelak dzierżawa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. Krótkie wprowadzenie.
Nieruchomość, która będzie oddawana w dzierżawę, jest od co najmniej kilkunastu lat dzierżawiana na rzecz osób fizycznych, które przy ulicy Zamiejskiej mają budynek mieszkalny i ta nieruchomość polepsza zagospodarowanie tej nieruchomości na zgodę, gdzie jest przetargowy, jest wymagana uchwała.
Pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, jednogłośnie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Stwierdzam, że opinia komisji pozytywna. Projekt numer 172 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 7335 obręb 1 Czelać dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. Krótkie wprowadzenie, jak zwykle.
Nieruchomość oddawana w dzierżawę na poprawienie, pod tak zwane tereny zielone, na taki ogródek przydomowy. Też jest dzierżawiona od już kilkukrotnie, więc wymagana jest zgoda Rady na zawarcie umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą.
Pytania? Nie ma, nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 za, jednogłośnie. Stwierdzam, że opinia komisji pozytywna. Projekt numer 173 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 3365 obręb 1 w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. Krótkie wprowadzenie.
Przy ulicy Nowogrodzkiej przy Biedronce jest ustanowiony obiekt, który służy do handlu sezonowego i też dzierżawca, którym kończy się umowa dzierżawna, złożył wniosek o wydłużenie tej umowy.
Czy jakieś pytania mamy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Stwierdzam, że opinia komisji jest pozytywna. Kolejny projekt numer 174 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawy terenu oznaczonego jako część działki numer 7442 OBM Czarać, dzierżawę drogi przetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Dwa słowa.
Ta uchwała dotyczy dwóch nośników programowych położonych przy cmentarzu komunalnym i tu też wymagana jest kontynuacja umowy dzierżawnej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Są to niewielkie takie stelaże reklamowe.
Czy Państwo radni macie do tego dodatkowe pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Stwierdzam, że opinia komisji jest w tym temacie pozytywna. Projekt numer 175 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki numer 802 obręb Czelak dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Prosimy wprowadzenia.
Uchwała dotyczy działki pod nośnikiem reklamowym pobliżu ulicy Wyspiańskiego.
Państwo radni chcielibyście dopytać? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, brak wstrzymujących, brak przeciwnych. Stwierdzam, że opinia komisji jest w tym temacie także pozytywna. I ostatni projekt na dzisiejsze posiedzenie numer 176 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawy terenu oznaczonego jako część działki numer 10124, część działki numer 13458 oraz część działki numer 10759 obręb dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Poprosimy o dwa słowa wprowadzenia.
Uchwała dotyczy trzech różnych nieruchomości położonych przy ulicy Staszicach Wącińskiej pod posadowienie istniejących tam nośników bezdomnych.
Czy jakieś pytania do tego mamy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Opinia komisji pozytywna. Na tym mamy wszystkie tematy na sesję. Bardzo dziękuję. I przechodzimy do spraw bieżących. Drogie Panie, wytrzymajcie jeszcze sekundę. Świetnie. Sprawy bieżące. Czy są jakieś tematy?
Dobra, to ja mam temat.
Proszę.
Wytrzymałam. Zapytam. Panie Burmistrzu, pytanie jest takie. Działka 3516. Działka 3516 to jest ta działka przy ulicy Granicznej za tym nowym osiedlem, którego dotyczyła sprawa drogi. Wystawiona była, znaczy Rada Miejska podjęła decyzję o tym, że można wystawić ją na sprzedaż. Czy ta działka została zakupiona przez tą zainteresowaną osobę, powiedzmy? Mieszkańcy to budują.
Na Graniczny? Nie
była wystawiona. I kolejne pytanie mieszkańców z tego regionu. Wskazywaliście Państwo na zakup działek od SRK, czyli to tych naprzeciwko, które w planie są oznaczone jako tereny zielone. Czy do tego zakupu doszło?
Jesteśmy w trakcie. To jest darowizna. Jesteśmy w trakcie. Tak. A może kiedy ten mamy, to mamy to porozumienie sprzedawane. Jeszcze nie doszło w pełni, ale dzieje się.
A jakiś możliwy czas finalizacji tego?
W tym roku.
Dobrze. Dziękuję pięknie. A teraz mam sprawę bieżącą, ale związaną za bardzo z tematyką. I tutaj do Pani Burmistrz się będę zwracać w imieniu radnych. Korzystając z tego, że Pani z obsługi Biura Rady jest z nami i w pewnym sensie koordynuje tę sprawę. Otóż chodzi nam o temat szkoleń, które są nazywane szkoleniami obowiązkowymi dla radnych organizowanymi przez Straż Miejską. Wczoraj dostaliśmy informację na temat tego, że takie szkolenia będą organizowane. Zostały nam przesłane terminy tych szkoleń i mieliśmy w ramach poszczególnych klubów dokonać wyboru poszczególnych terminów i zgłosić je z powrotem do Biura Rady. I tak też zrobiliśmy, uczyniliśmy to 24 godziny niemalże. Po czym okazało się, że jakiś tam termin szkolenia jest już nieaktualny. Kolejny, który został wybrany, czyli 1-2 grudnia, nie figurował w tym wykazie, który Pani... Ja tutaj absolutnie nie mam pretensji, żeby pojawić się do Pani. Ja uważam, że Pani jest w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ pośredniczy pomiędzy Strażą Miejską a nami i pewnie do niej też docierają informacje z opóźnieniem, a z kolei Straż Miejska nie działa tego obowiązku na siebie kontaktu takiego administracyjnego, organizacyjnego z radnymi. Więc absolutnie poza biurem rady. Natomiast pytanie mam, znaczy nie, mam, nie mam pytania. Mam wątpliwość i chciałam tutaj złożyć też jakąś taką, może nie skargę, ale krytykę na sposób organizacji tych szkoleń. Ja rozumiem, że Straż Miejska, tworząc ofertę takiego szkolenia, znaczy pewnie była przygotowana wcześniej, występowała z jakimś zapytaniem konkursowym, ktoś organizuje to szkolenie i tak dalej, więc o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu albo też w fakcie, że to szkolenie się odbędzie, wiedziała dużo wcześniej. Tymczasem rady dostają informacje wczoraj, mają 24 godziny na podjęcie decyzji. My pracujemy, nie wszyscy są zatrudnieni w jednostkach miejskich. Szkolenia odbywają się w dni robocze, co oznacza, że nie jest uregulowana jeszcze kwestia tego, jak wygląda delegowanie w ogóle radnych z Urzędu Miasta na tego typu szkolenia. Ja, żeby nie przyjść do pracy, muszę mieć jakąś podkładkę. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, na przykład no, u mnie uwarunkowania są takie, że będę musiała poprzesuwać kilkaset osób z wykładów, więc to nie jest tak, że w 24 godziny jestem w stanie zorganizować wszystko. Natomiast to, co jeszcze jest istotne, dzisiaj okazuje się, że jakiś termin jest zajęty. Wczoraj dostaliśmy informację, że to jest wyścig o pierwsze miejsce i że musimy się spieszyć i kto pierwszy, ten lepszy. Mało tego, wczoraj też nie dostaliśmy informacji o tym, że po prostu te 24 godziny to mało, bo musimy podjąć decyzję w godzinę, żeby być pierwszymi, kiedy jakiś termin nam pasuje. W związku z czym bardzo Panią Burmistrz jako szefową proszę o to, żeby jakoś w cywilizowany sposób rozwiązać tę kwestię, dlatego że no, nie chcielibyśmy brać udziału w wyścigach o terminy, nie byśmy poinformowani, że są jakieś ograniczone miejsca. Chcielibyśmy to w jakiś normalny sposób rozwiązać. Zbliża się Wszystkich Świętych. Też ludzie wyjeżdżają, ja sama jutro wyjeżdżam. I ciężko mi koordynować 7 terminy dla 7 osób w moim, na przykład w klubie radnych naszym, kiedy to też jestem w trakcie jakiegoś tam wyjazdu. Uważam, że Straż Miejska powinna się bezpośrednio kontaktować i nie obarczać już tej biednej pani z biura rady, która musi przekazywać te informacje i kontaktować się z nami, ze Strażą Miejską i bawić się w głuchy telefon.
Jak najbardziej słuszna.
Ja może jeszcze uzupełnię, że w mailu dzisiejszym jest, że na początku było 6 dat. Po czym jest uzupełnienie tego maila, że właśnie otrzymaliśmy informację, że termin 17-18 listopada jest już niedostępny. A co z pierwszym, z drugim grudnia, którego nie ma? Bo nagle z 6 terminów, jeden jest niedostępny, a zostały 4. No i jest data, że w dniu dzisiejszym mamy dać odpowiedź.
Na przykład 1-2 grudnia, którego wcześniej Pani też nie odesłała.
Co z tym pierwszym grudnia?
Zrywałam skarżki od Straży Miejskiej.
No nie wiem, no właśnie. No i Pani, ja nie mam... Ciebie ten termin. Pytanie, czy to jest przeoczenie, ktoś kopiował, nie zapisał i tak dalej? Czy nie ma też
tego? Wyjaśnijmy to z samego rana, no dzisiaj już nie mamy opcji.
Tak, ale my też mamy się z tym skontaktować w tym temacie.
Oczywiście, że tak, ja też nie mam pełnej wiedzy na temat szkoleń, też dostałam dzisiaj rozpiskę, że mam wybrać termin.
No i jeszcze zastanawiam się, co to znaczy szkolenie obowiązkowe dla rady. To znaczy, jaka jest podstawa prawna, że szkolenie ma charakter
obowiązkowy? Oczywiście, ja chcę uczestniczyć. To wszystko wyjaśnimy.
Ja wezmę mocno nie mam udział, tylko chciałbym wiedzieć, jak to działa.
I gdzie jest to szkolenie obowiązkowe?
Tak, mało tego rozjeżdża się cały czas termin szkolenia, bo już dostaliśmy informację, że w Dąbrowie Górniczej. Dzisiaj przez telefon jedna z radnych została poinformowana, że jednak wczeladzi w jakimś tam miejscu. No po prostu naprawdę ten brak profesjonalizmu w przygotowaniu tych szkoleń jest
Reasumując, jako radni prosimy o podstawę prawną i bardziej konkretne informacje w nieco dłuższym wyprzedzaniu. Zwłaszcza w kontekście, że radni też niektórzy pracują i powinni sobie to jakoś zorganizować. Czy wracając do spraw merytorycznych komisji, ktoś coś ma jeszcze? To ja sobie pozwolę dwie kwestie takie drobne. Na ulicy Ogrodowej istnieje próg zwalniający, na który zresztą mieszkańcy bardzo narzekają, ale na wysokości Ogrodowej 22 jego boki już odpadły. Także jeśli nie zostaną szybko przymocowane, to niebawem ten próg się rozleci w drobny mak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mam taką gorącą prośbę, żeby przed okresem jeszcze zimowym, co prawda bardziej to się dotyczy głównych dróg powiatowych niż gminnych, ale puścić zamiatarkę. Bo już na ulicy Szpitalnej i Wojkowickiej, czyli ulicy powiatowej, jest masa ziemi przy krawędziach jezdni. A wiadomo, że przez okres zimowy to się tylko nasili. Gdyby się udało wygospodarować kilka dni i trochę tę ulicę jednak przeczyścić, to myślę, że będzie to z pożytkiem dla naszych kanalizacji i dla tych dróg w okresie wiosennym. Także tak się dwie drobne sprawy. Bardzo proszę. Jeśli Państwo radni nie macie żadnych dalszych spraw, na pewno, to zamykam.